Hej, witam w kolejnym odcinku podcastu Po Pijaku. Odcinku o tyle wyjątkowym, że przyznam szczerze, na swój sposób bałem się go nagrać. Dlaczego? Ano dlatego, że Czarodziejska Góra autorstwa Thomasa Manna, o której będzie dziś mowa, to prawdopodobnie najlepsza książka, jaką dotychczas w swoim 38-letnim życiu przeczytałem. Jest to powieść genialna na całym mnóstwie płaszczyzn. Od chociażby nieprzypadkowych imion i nazwisk bohaterów, przez samą konstrukcję tej książki, po rozważania w niej zawarte. A te z kolei można by rozkładać na jeszcze kolejne warstwy. Skończyłem czytać jakieś 3 dni temu, a ta historia cały czas gdzieś we mnie żyje. Nie potrafię przestać o niej myśleć, a gdzie dopiero sięgać po jakąkolwiek inną lekturę. Przez te 3 dni od przewrócenia ostatniej strony zdążyłem już trochę poczytać o samym Mannie, czy też obejrzeć godzinny wykład na temat Czarodziejskiej Góry zarejestrowany na jednym z amerykańskich uniwersytetów. I nie będę się nawet z tym krył, że przed wypowiedzeniem swojej opinii słuchałem, co ktoś inny ma do powiedzenia na temat omawianej dziś powieści. A to dlatego, że o tej książce warto mówić, warto słuchać, warto wymieniać poglądy i uczyć się, patrząc na tę historię cudzymi oczami. Zresztą odnośnie wspomnianego wykładu, to prowadzący go profesor, który naprawdę wiedział, co mówi i widać było, że żył tą książką, sam podkreślił, że przez te kilkadziesiąt minut, przez które prowadził zajęcia, zaledwie liznął z wierzchu ogrom geniuszu tej powieści, bo o niej można by mówić i rozważać ją bez końca. I wiecie co? Miał rację. Dlatego ja nieco bałem się w ogóle zacząć nagrywać, bo cokolwiek bym tu dziś nie powiedział, choćby ten odcinek trwał nawet godzinę czy dwie, to i tak nie będę w stanie oddać moich uczuć w stosunku do arcydzieła Thomasa Manna. Jest to po prostu niewykonalne. No, ale dobra, spróbuję coś tu skleić, choćby dla własnego spokoju ducha i nie muszę chyba dodawać, że nie będzie to klasyczna recenzja z omawianiem wad i zalet, bo jakie tu w ogóle można by przypisać wady? Jedyną, jaka przychodzi mi do głowy, to ta, że czuję się po lekturze jak malutki żuczek, któremu wydawało się, że kuma już coś niecoś z całą tę literaturę, a okazało się, że nadal jestem jedynie wspomnianym żuczkiem nieboraczkiem. Serio. Jeśli jeszcze was nie zanudziłem, to zapraszam do wysłuchania dzisiejszego, dla mnie osobiście wyjątkowego odcinka. Zacznę oczywiście od zarysowania fabuły, choć uprzedzam, że opis jakoś wielce nie porwie, bo i nie do takich tanich sztuczek sprowadza się niniejsza książka. Otóż historia rozpoczyna się na początku XX wieku, w roku 1907 i już od pierwszej strony przedstawia nam głównego bohatera, a jest nim 23-letni Hans Castorp, młody Niemiec, który przybywa w odwiedziny do swojego kuzyna Joachima, przebywającego w sanatorium Berghof, usytuowanym w szwajcarskich Alpach, a konkretnie w Davos, czyli jednym z najpopularniejszych zimowych kurortów, a zarazem najwyżej położonym miastem w Europie. Hans, co warto podkreślić, jest sierotą. Rodziców stracił we wczesnym dzieciństwie, trafiając następnie pod opiekę dziadka, a gdy z kolei ten umarł, a nasz bohater liczył sobie wówczas jakieś 10 lat, trafił pod skrzydła wujostwa i wychował wraz z kuzynem. Kiedy poznajemy Hansa, a dzieje się to w pociągu zmierzającym ku Davos, nasz młodzieniec ma już mniej więcej zaplanowaną przyszłość. Za 3 tygodnie, bo tyle w założeniu mają trwać odwiedziny, rozpoczyna praktykę inżynieryjną w hamburskiej stoczni i z tym kierunkiem wiąże swe życiowe plany. Jak łatwo się jednak domyślić, choćby z gabarytów powieści, a liczy ona w wydaniu, które posiadam 800 gęsto zapisanych stron, z kolei w innych wydaniach przeszło 1000, pobyt Castorpa przeciągnie się z 3 tygodni do... W sumie mógłbym to zdradzić, bo mówi o tym nawet napis na okładce powieści, jednak powiedzmy, że przeciągnie się do 2 lat. Dlaczego? O tym za chwilę, jednak w tym momencie ważnym jest podkreślenie jeszcze jednej kwestii. Mianowicie trzeba wziąć pod uwagę, że jak wspomniałem, akcja toczy się przeszło 100 lat temu, a wówczas słowo sanatorium oznaczało coś nieco innego niż gdy myślimy o nim obecnie. Przynajmniej w tym powieściowym przypadku tak właśnie było. Dziś sanatorium kojarzy się z chwilowym odpoczynkiem i rozpisanym planem treningowym, po którym z uśmiechem na ustach wraca się do domu. Tymczasem sanatorium u Manna było na swój sposób, przepraszam za wyrażenie, umieralnią. Oczywiście zdarzało się, że i stamtąd pacjenci wracali na łono rodziny, jednak znacznie częstszym przypadkiem była śmierć. Zwłaszcza, że uzdrowisko, o którym mowa, specjalizowało się w leczeniu, czy też próbach leczenia, gruźlicy. I generalnie rzecz ujmując, chorób związanych z płucami. Istotnym jest również fakt, że takie sanatorium było miejscem przeznaczonym raczej dla arystokracji, a przynajmniej dla osób stosunkowo majętnych. Pacjenci, poza oczywiście urokami krajobrazu czy świeżym górskim powietrzem, mogli liczyć na 5 obfitych i wyszukanych posiłków dziennie, opiekę lekarską, czy wreszcie na zdecydowanie luksusowe, jak na tamte czasy, warunki pobytu. Za wszystko trzeba było jednak oczywiście zapłacić, a jak wiadomo, nie każdego na uzdrowisko w Davos było stać. Co ciekawe, stać było naszego młodego Hansa Castorpa, który to otrzymywał rokrocznie rentę po zmarłych krewnych, a renta ta do najmniejszych nie należała. Zresztą najlepiej świadczy o tym fakt, że 23-latka rzeczywiście stać było, by nie pracować i mieszkać w luksusowych warunkach w górze. Mówię w górze zamiast w górach, ponieważ w powieści dosyć mocny nacisk kładziony jest na rozgraniczenie życia w górze od tego w dole, czy też na nizinie. O tym zresztą jeszcze za chwilę, ale kontynuując wątek, tak przedstawia się właśnie zarys fabuły. Młody, wykształcony i powiedzmy bogaty Niemiec przyjeżdża w szwajcarskie Alpy na 3-tygodniowe odwiedziny do chorego kuzyna, gdzie zostaje jednak zdecydowanie dłużej niż wspomniane 3 tygodnie. Niemal cała reszta książki toczy się już w sanatorium i przez nie przeprowadza nas autor-narrator, dając za przewodnika dojrzewającego Hansa Castorpa. Pora tymczasem wrócić do pytania, dlaczego nasz bohater został w górze, skoro miał przed sobą, zdawać by się mogło, świetlaną przyszłość. I tu trzeba by jeszcze raz cofnąć się do momentu, w którym Hans przyjeżdża pociągiem, bo oto już na stacji kuzyn uprzedza go, że tutaj, w górze, czas płynie inaczej, że jego pojawienie się na 3 tygodnie będzie niemal niezauważalne, gdyż najmniejszą jednostką czasu tu, u nich, jest miesiąc. Generalnie mogę już w tym momencie zdradzić, że rozważania nad istotą czasu są jednym z głównych filarów tej powieści, ale o tym zaraz. Póki co powrót do Hansa i kwestii jego pozostania w górze. Dlaczego tak się stało? Powody w moim odczuciu były 3. Pierwszy jest taki, że po prostu spodobało mu się to wygodne sanatoryjne życie. Poznał tu dosyć szybko kilka ciekawych osób i co tu dużo mówić, nie musiał się martwić o jutro, a spełnienie dawała mu codzienna rutyna uzdrowiska. Powód numer 2 łączy się poniekąd z pierwszym i poznawaniem nowych osób. Konkretnie zaś dotyczy spraw sercowych. Bo oto nasz młodziutki Castorp podczas odwiedzin u kuzyna zakochuje się w jednej z pacjentek, Madame Claudie Chauchat. Co ciekawe, wbrew temu, co sugerowałoby przyjęte po mężu francuskie nazwisko, Madame Chauchat jest Rosjanką. Opisywana jako rudowłosa piękność o kaukaskich rysach i tu pozwolę sobie zacytować, oczach wilka stepowego. Wiadomo o niej stosunkowo niewiele. Nie jest znany dla przykładu jej wiek, choć o ile się nie mylę i dobrze pamiętam, sugerowane jest, że ma ona około 29 wiosen. To pełna powabu kobieta o kocich ruchach, której wdzięki przyciągają mężczyzn jak lep muchy. Bo tak się składa, że Hans nie jest jedynym oczarowanym piękną madame. Tak więc powód numer 2, nasz bohater się zakochuje. Powód numer 3 i powiedzmy właściwy, dla którego Castorp nie opuszcza Davos, jest taki, że w trakcie kontrolnego badania lekarz wykrywa u niego rzekomą plamkę na jednym z płuc, strasząc naszego inżyniera, że oczywiście może on wracać na swoje niziny, jednak nieleczenie tu, na miejscu jego przypadłości sprawi, że Hans za długo raczej nie pożyje. I tak, biorąc pod uwagę opinię lekarza i świadomość śmierci bliskich, którzy też okazami zdrowia nie byli, nasz młody Niemiec postanawia zadomowić się w górze na dłużej. No i dobrze. Doszliśmy do miejsca, którego obawiałem się od samego początku. Doszliśmy do punktu, w którym opowiadanie o arcydziele Mana przestaje być łatwe. Póki co zarysowałem jedynie początek początku opisanej na kartach historii, teraz wypadałoby się w nią nieco zagłębić. Tego jednak nie da się zrobić bez użycia spoilerów. A spoilerować nie zamierzam. Licząc po cichu na to, że znajdzie się wśród słuchających tego materiału osoba, która prędzej czy później po czarodziejską górę sięgnie i nie chce takiej osobie zabierać radości z czytania, bombardując tu wszystkich fabularnymi szczegółami. Postaram się więc trochę inaczej podejść do opowiadania o tej niesamowitej powieści. Być może komuś już nasunęło się pytanie w stylu: no dobra, wszystko super, Ale co ten cały Castorp robił przez 800 stron lektury, skoro ponoć uwiodła go rutyna sanatorium? Co, cały czas, dzień w dzień robił to samo, marząc o swojej cudownej Rosjance? I oto odpowiedź, która brzmi i tak, i nie. Ponieważ tym, co Hans w cudzysłowie robił, było dojrzewanie. Dojrzewanie zarówno pod względem fizycznym i emocjonalnym, jak i, a właściwie przede wszystkim, pod względem światopoglądowym. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, ale zaraz, zaraz. Gość ma 23 lata i papier w ręku, to do czego on chce dojrzewać? No i tu raz jeszcze musimy przypomnieć, w jakich czasach toczy się akcja powieści. A fakty są takie, że początek XX wieku to świat ludzi bardziej rozumnych, którzy nie mieli ekranu z podanymi odpowiedziami. Sami czytali, chcąc zdobyć wiedzę, poznawać historię, różne prądy filozoficzne itd. Druga kwestia jest taka, że wspomniany początek XX wieku to czasy dominacji Europy na mapach świata. W przededniu I wojny światowej to Europa wiodła prym na świecie zarówno pod względem szeroko pojętej kultury, jak i pod względem ekonomii. Dopiero później do głosu zaczęli dochodzić Amerykanie, czy tak jak teraz Chińczycy. Hans Castorp urodził się, wychował i dojrzewał w czasach, kiedy wiedza była czymś pożądanym i naturalnym. Nasz bohater dojrzewał dopiero do pewnych poglądów, próbując wyrobić sobie własne zdanie w tej czy innej kwestii. Tu z kolei posłużył się man dwiema bardzo ważnymi dla opowiadanej historii postaciami. Wychwalającym komunizm jezuitą Naptą oraz wierzącym w oświecenie włoskim pisarzem Settembrinim. Przez niemal całą powieść to ci dwaj w ramach niekończących się dysput filozoficznych walczą o duszę młodego Hansa. Tak jak obiecałem, nie zamierzam spoilerować i wymieniać zawartych w Czarodziejskiej Górze wybitnych scen. Pozwolę sobie jednak wtrącić zdanko czy dwa na temat stylu, w jakim napisana została omawiana lektura. Otóż oczywistym jest już chyba, że język powieści jest przepiękny. To, w jaki sposób Mann konstruował zdania, jak dbał o ich układ i detale, jednocześnie tworząc to z tak niesamowitą gracją i polotem, jest czymś właściwie niespotykanym. To znaczy, są oczywiście i inni mistrzowie pióra, jednak słowo daje, że czuć na kartach powieści, że jej autor był, co by nie mówić, geniuszem. Zresztą sam polot w pisaniu to jedno. Natomiast czym innym jest ogrom posiadanej przez Manna wiedzy i umiejętność przelania tej wiedzy i myśli na papier. W książce podejmowane są m.in. zagadnienia takie jak śmierć, żałoba, sens życia, istota czasu, miłość, zazdrość czy rodzicielstwo. A dochodzą jeszcze rozważania z zakresu teologii czy geopolitycznego rozkładu sił na mapie świata. Nie mówiąc już o zdecydowanie ponadprzeciętnej wiedzy na temat muzyki klasycznej, tradycji, literatury, i tak dalej, i tak dalej. Mówię to i tak dalej lekko, jednak fakty są takie, że geniusz tej książki i jej autora są po prostu przytłaczające dla zwykłego śmiertelnika, takiego jak ja. Czarodziejska Góra to taka trochę widokówka z dawnych czasów, z której można, a nawet powinno się, wyciągać wnioski, bo pokazuje ona mechanizmy pewnych zachowań czy zdarzeń, które są niestety powtarzalne, są, że tak powiem, w obiegu od lat. A my, jako ludzkość, zamiast wyciągać wnioski, powtarzamy wciąż te same błędy, tylko przy zmienionym numerze stulecia. Jednocześnie to powieść, w której nie brak humoru oraz ironii. Historia, w której błazen może okazać się królem, a król błaznem. To opowieść o tym, że nic na świecie nie można brać za pewnik, bo zawsze może się zdarzyć coś, co wywróci tenże pewnik do góry nogami. Na koniec wrócę jeszcze do wątku czasu, bo na niego kładł Mann szczególny nacisk. Na to, czym jest czas, czy jak go postrzegamy w różnych warunkach. Otóż lektura Czarodziejskiej Góry zajęła mi przeszło 3 tygodnie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to szmat czasu jak na powieść, w której się zakochałem, bo przecież książkę, która robi wrażenie, powinno się z zapartym tchem przeczytać w mgnieniu oka. Nie w tym przypadku. Dla mnie każde ponowne wejście w świat sanatorium Berghof było jak przekroczenie innego wymiaru, a sam czas mijał zupełnie inaczej niż przy jakiejkolwiek innej książce. Mało tego, od zakończenia przygody z Hansem Castorpem, a jak wspomniałem, od tamtej pory minęło już kilka dni, nadal nie potrafię się przestawić na czas, że tak powiem, zegarkowy, czyli mierzony tak, jak się to powszechnie robi. Zresztą, co ja tu mogę powiedzieć? Czarodziejska Góra to historia, na temat której można pisać pracę doktoranckie. To książka, o której można pisać inne książki, więc gdzie ja z tym moim śmiesznym odcineczkiem? Mógłbym tak mówić jeszcze pół dnia, a wciąż byłoby sporo niedopowiedzeń. Dziękuję jednak wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca i pozdrawiam, zachęcając do dalszego śledzenia podcastu Po Pijaku. Cześć!